przy gorącym stole.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Jeszcze dzień, zaledwie 7 minut po godzinie 18, przed chwileczką słońce do naszego redakcyjnego studia wleciało. No a my o polityce, więc tego słońca będzie pewnie troszeczkę mniej albo w innej formule. Mamy duże emocje. Myślę, że niedziela, rocznica śmierci Jana Pawła II, to są tematy bardzo dla wielu Polaków ważne. I dużo się o tym mówi. Ja jednak postanowiłem być trochę bardziej przyziemny, zająć się kwestiami, które siłą rzeczy może nie są tak efektowne, natomiast mają duże znaczenie dla naszego tu, teraz kwestii bytowych. O tym będę rozmawiał z gośćmi dzisiejszego przy gorącym stole. Z Państwem są dzisiaj posłanka Karolina Pawliczak, Lewica. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani poseł, no mam jeszcze wdrukowany ten zimowy czas. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam wszystkich Państwa.
Także poseł Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry Państwu. Wszystkich radiosłuchaczy również serdecznie witam.
A nasz skład uzupełnia radny Prawa i Sprawiedliwości Krystian Majewski. Dzień dobry, panie Krystianie. Szanowni Państwo, no skoro mówiłem o tym, że będzie merytorycznie, no to zaczynamy od kwestii takich najbardziej namacalnych. Kwestia zboża. Mam wrażenie, że to jest coś, co wywołuje duże emocje poprzez takie narastanie kryzysu, który na pewno miał miejsce aż do momentu, kiedy doszło do negocjacji dosyć trudnych, nocnych pomiędzy ministrem rolnictwa, wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem, protestującymi grupami rolników. No i to porozumienie zostało osiągnięte w czasie nocy. Chodzi o to, żeby zakończyć rynkowy właśnie kryzys wywołany napływem ukraińskiego zboża do Polski. No i proszę Państwa, czy te 11 punktów, które tam zawarto, część dotyczy innych kwestii, Państwa zdaniem kończy ten kryzys i czy ten kryzys mógł inaczej się potoczyć? Pytanie otwarte. Zapraszam w takim razie do rozmowy. Pan poseł, może w takim razie po linii rolniczej, tak sobie pomyślałem, że pewnie najwięcej pan będzie miał do powiedzenia, panie pośle.
No to niekoniecznie najwięcej, natomiast symptomy tego kryzysu one pojawiły się już latem ubiegłego roku, kiedy to do wielkopolskich rolników i podmiotów również skupujących pojawiły się informacje, że są podmioty, które są gotowe dostawić lokom gospodarstwo rolne pszenicę po 1100-1200 zł za tonę. To był taki pierwszy sygnał. Sygnalizowaliśmy to również w trakcie naszych parlamentarnych prac ministrowi, że zaczyna się problem, że to nie jest tak, że to zboże, które miało przetransportowane przez terytorium Polski, trafia do portów, trafia tam, gdzie ono powinno być przekazane czy sprzedane, a więc na Bliski Wschód czy też do krajów afrykańskich. Co oczywiście było celem całej tej operacji wspomagania sprzedaży zboża ukraińskiego poprzez nie tylko kraje sąsiedzkie, ale przede wszystkim całą Unię Europejską i porozumienie, które było nadzorowane przez ONZ, osobiście przez sekretarza generalnego oraz Turcję. Turcja tutaj odegrała dużą rolę. Oczywiście te możliwości transportowe czy tranzytu zboża przez Polskę są bardzo ograniczone, ponieważ my nie mamy takich możliwości portowych. No ale
tam
to,
jest węgiel,
proszę Państwa,
portowy, no.
Jak zwykle woda nie chce płynąć pod górę, tak i również zboże nie chce trafiać tam, gdzie powinno być przeznaczone, tylko trafia na najbliższe rynki. I gdyby to jeszcze trafiało zboże i kukurydza dobrej jakości, no to byśmy nie mieli tutaj może aż tak dużej frustracji, ale tutaj trafiło również tak zwane zboże techniczne, o czym też sygnalizowaliśmy jeszcze w miesiącach tuż zaraz po zbiorach. I to zboże techniczne przez niektóre podmioty, nieuczciwe podmioty, było wprowadzane na rynek i to był duży skandal, bo przecież ono trafiło jako zboże na paszę, czy też jako zboże konsumpcyjne. Oczywiście mówię to na podstawie anonsów prasowych, a nie na podstawie dokumentów, które miałbym w ręku. Dopiero w listopadzie Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa złożyła w województwie lubelskim doniesienie do prokuratury o tym nieuczciwym procederze. Czyli można powiedzieć tak, że część podmiotów wyczuła koniunkturę, że to jest dobry czas na to, żeby zrobić duży biznes na obrocie zbożem. No i oczywiście w chwili obecnej no, nie znamy akurat ani liczby tych podmiotów, ani też ich nazwy, które to podmioty brały udział w tym procederze, ale niewątpliwie to zaburzyło rynek zboża w Polsce, bowiem prowadzona kwerenda poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w gospodarstwach rolnych wskazuje, że jest kilka milionów ton zbóż zgromadzonych w magazynach u rolników i w magazynach. Ci, którzy są przetwórcami zbóż i producentami na przykład pasz, podobno mają pełne magazyny. Więc to sprawia, że jest ogromny niepokój, a rolnicy nie mają pieniędzy, tak? Pieniędzy, które są niezbędne i które powinny uzyskać ze sprzedaż zbóż po to, żeby rozpocząć nowy sezon gospodarczy.
Panie pośle, ale czy to porozumienie pańskim zdaniem rozwiązuje sprawę? To podpisane 11-punktowe porozumienie.
Panie redaktorze, no chciałbym wierzyć, że ono zmieni tą obecną sytuację. Natomiast nie pokryje strat, które ponieśli rolnicy, bo też straty są szacowane na kilka miliardów złotych, ponieważ cena pszenicy ewidentnie spadła. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ona spadła również na rynkach światowych. No, na giełdzie Matif też przecież spadła cena pszenicy. No ale tutaj ewidentnie bezpośrednio po zbiorach czy w trakcie zbiorów rolnicy mogli sprzedać pszenicę w granicach 1500 zł, tak? Nie mówiąc o innych gatunkach zbóż. Natomiast zatrzymanie tej sprzedaży były przecież zachęty. Ja tu nie chcę wygadywać panu ministrowi Kowalczykowi, bo to nie o to chodzi. On miał zresztą spory kredyt zaufania, jeżeli chodzi o akurat nasz klub. Życzyliśmy mu sukcesów, żeby uporządkował niektóre
sprawy. A teraz chcecie jego dymisji.
No panie redaktorze, no to jest konsekwencja z tych wszystkich protestów rolniczych. No trudno powiedzieć, że się nic nie stało, tak?
No tak, ale przynajmniej rozmawia, bo minister Puda raczej nie był znany z tego, że specjalnie kontaktował się dialogowo z rolnikami. Ta różnica jest.
Ja muszę powiedzieć, że to jest konsekwencja akurat tej sytuacji, bo wotum nieufności wobec ministra to jest też to jest też moment na publiczną dyskusję o problemach, które spotykają to środowisko gospodarcze.
Ja bym powiedział, że na konsolidację koalicji rządzącej, ale to jakby zupełnie osobna kwestia. Wrócę zaraz do tej kwestii.
Po części, panie redaktorze, ma również pan rację, że zawsze minister, który jest, wobec którego jest wystosowane wotum nieufności, jest ta debata, jest broniony przez akurat środowisko rządowe. I częstokroć jest też tak, że przedłuża się wtedy funkcjonowanie w rządzie akurat danego ministra.
Być może podajecie właśnie też tę premierowi Kowalczykowi.
Tutaj panie redaktorze, to nie ma charakteru personalnego. Tu chodzi o problem, bowiem wielkie plagi spadły akurat na rolnictwo. Proszę popatrzeć na opinię chociażby Izb Rolniczych, również Wielkopolskiej Izby Rolniczej, związków zawodowych. To nie jest tylko wymysł polityków.
Panie pośle, mówił pan, że nie ma pan w sobie tak wiele do powiedzenia, było tego sporo. Dajmy szansę pozostałym naszym rozmówcom. Pani poseł, pan radny, bardzo proszę. Państwa zdaniem, co możemy w tym momencie powiedzieć na ten moment podpisania tego porozumienia? No i trochę pewnie do historii też państwo sięgniecie.
Odpowiadając właściwie od razu wprost na pytanie pana redaktora, czy to zakończy spory, myślę, że nie. Już dzisiaj pojawiają się protesty w różnych miejscowościach, mniejszych czy większych w kraju. Podejrzewam, że one mogą przyjąć jakąś taką globalną skalę, jeśli chodzi o cały kraj. I to na pewno nie kończy tego, co się dzieje, dopóki rolnicy nie zauważą efektywności swoich protestów, czyli
mimo
skuteczności swoich protestów.
Mimo podpisu Agrounii i paru jeszcze innych środowisk, mimo tych podpisów?
Pewnie tak, ale no, przy takich sytuacjach trudnych, kryzysowych pojawiają się i ci, którzy chcą przy tej okazji zbudować określony kapitał polityczny. To jest jakby naturalne.
Polityczne
natomiast
życie, tak.
Aczkolwiek, żeby była jasność, ja tego nie pochlebiam. Natomiast faktycznie tak jest. Na tych emocjach budują, negatywnych też emocjach, swój kapitał polityczny. Natomiast parafrazując troszeczkę to znane przysłowie o rozlanym mleku, myślę, że można powiedzieć, że zboże się rozsypało. za późno zadziałały określone mechanizmy, którymi to mechanizmami jednak mimo wszystko dysponuje rząd, ministerstwo. Oczywiście dzisiaj jest powoływanie się na te ograniczenia, że to Unia Europejska, cła, które może Unia Europejska narzucić, brak jakichś takich możliwości, skutecznych narzędzi. No ale szanowni państwo, przecież my mamy komisarza do spraw rolnictwa, naszego komisarza, w związku z tym naszego w cudzysłowie, bo jest to oczywiście przedstawiciel dzisiejszej władzy. Natomiast co się wydarzyło, że tak późna była reakcja, bo tak jak pan poseł powiedział, ze środowisk rolniczych te apele były. Wielkopolska Izba Rolnicza apelowała wiele miesięcy wstecz, że ceny zboża spadają. 1200 zł za tonę pszenicy, w tamtym roku 2000, więc nagle rolnicy zostali z pełnymi magazynami swojego zboża, bo zboże, które zostało, zresztą zaznaczam też to, bez określonych certyfikatów, nie wiadomo jakiego pochodzenia, jakiej jakości, dzisiaj wpłynęło na nasz rynek i mimo, że rząd posiada określone narzędzia, bo mówię tutaj o służbach, o CBA, o policji, o prokuraturze, no służby, które powinny w tym aspekcie prokuratura dopuścić, bo musiałoby być zawiadomienie, ale jednak są określone instrumenty, którymi rząd mógłby zadziałać.
Ja wczytuję się trochę w pismo, które 5 premierów wystosował do Komisji Europejskiej: Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Węgier, Polski. Oni mają w sumie podobną sytuację, trochę podobne spojrzenie. Proszą Komisję Europejską o to, żeby wprowadziła mechanizmy antydumpingowe, bo to przecież doprowadziło do i obniżenia cen światowych, o których mówił pan poseł Grzyb, ale także to, że ci nieuczciwi producenci, czy może pośrednicy bardziej powiedziałbym, którzy to zboże wprowadzili na rynek, doprowadzili do obniżenia, no bo było w takich cenach, jak to nie było jak za zboże, mówiąc tak kolokwialnie, wręcz przeciwnie, było to bardzo, bardzo tanie. No i pytanie, czy to nie jest jednak mimo wszystko piłka w dużej mierze po stronie Brukseli, bo tak jak mówię,
na pewno jest. Na pewno jest. Panie redaktorze, ja tutaj nie unikam odpowiedzi, na pewno znaczące, wręcz najważniejsze instrumenty ma tutaj Unia Europejska. Natomiast no właśnie, na tym polega również rola Polski, żeby budować określone koalicje, budować takie sojusze w imię własnych również interesów, bo to jest nasz interes, interes Polski, polskich rolników, żeby ich wspierać. Z tego, co widzimy i wiemy, Unia Europejska dzisiaj dostrzega ten problem. Tylko czy to nie jest dostrzeżenie zbyt późne i dlaczego dopiero to teraz następuje? To są, przyznam, pytania dzisiaj bez odpowiedzi. Ja też oczekuję, mam nadzieję, że już niebawem, być może na następnym posiedzeniu, takiej debaty publicznej, debaty w Sejmie dotyczącej tego problemu.
To może te odpowiedzi będzie znał Krystian Majewski. Bardzo proszę.
Pierwsze, nie byłoby mowy o kryzysie na rynku zbóż, gdyby nie agresja Rosji na Ukrainę. Warto wrócić do przeszłości i przypomnieć panikę w mediach, nie tylko polskich, nie tylko europejskich, ale też światowych. Wtedy wszystkie media mówiły o groźbie kryzysu humanitarnego na Bliskim Wschodzie, więc wszystkie decyzje, które podjęła Unia Europejska, ale też Polska, miały na cel przeciwdziałanie temu potencjalnemu kryzysowi humanitarnemu. Oczywiście ta sytuacja na Ukrainie zdestabilizowała rynki zbóż na całym świecie. I gdy się spojrzy na ceny zbóż w rynkach w Paryżu czy w Chicago, to te ceny są podobne na całym świecie, ponieważ my nie jesteśmy samotną wyspą. Rynki zbóż są globalne i trzeba mieć to na uwadze. Natomiast rząd podejmuje dialog ze środowiskami rolniczymi, nie uchyla się od odpowiedzialności. No i na przykład w tym momencie rząd pracuje nad zwiększeniem eksportu zboża z Polski poprzez na przykład mechanizm takiego wsparcia ubogich krajów.
Ale czy nie dało się tego wcześniej zrobić? Bo tak naprawdę to zboża miało iść na potrzeby krajów tych, no powiedzmy umownie, trzeciego świata.
Niestety, albo stety, wolny rynek ma swoje plusy i minusy. My nie możemy zmusić polskich importerów zbóż, aby sprzedawali te zboże potencjalnie do krajów zagrożonych kryzysem żywnościowym. To przedsiębiorcy decydują, gdzie to zboże trafi. No i widać, że wielu polskich przedsiębiorców podjęło taką decyzję, aby te tanie zboże pozostawić na polskim rynku. No ale żyjemy w wolnym kraju i w kraju wolności gospodarczej. Nikomu nie można zakazać takiej działalności. Oczywiście wiązało się to też z takimi nie do końca legalnymi praktykami, o których mówił pan poseł Grzyb, czyli o tak zwanym zbożu technicznym. W Polsce nie ma takiej kategorii zboża technicznego i dlatego tą sprawą zajmuje się między innymi prokuratura. i odpowiednie służby. Natomiast teraz trzeba wyciągnąć doświadczenia, wnioski z tych doświadczeń ostatnich miesięcy, dlatego rząd wkroczył i takie mechanizmy wsparcia dla też humanitarnego dla krajów ubogich będą w najbliższym czasie przedstawione.
Ma być także tarcza dla rolników. Ona została w tych 11 punktach ogłoszona. To jest 10 miliardów złotych z tytułu rekompensat i przywrócenia cła na towary importowane z Rosji, o ile to zyska akceptację Komisji Europejskiej. Słyszałem gdzieś też w tle z Brukseli, że będą dodatkowe środki. Mówił o tym komisarz Wojciechowski. Nasz, jak mówi pani poseł w cudzysłowie, ale jednak nasz komisarz polski, który zajmuje się, przypomnę, rolnictwem. On mówił o pieniądzach z rezerwy, która będzie, tak jak szła dla producentów jabłek i hodowców trzody, którzy także cierpieli z powodu cen, mają być jakieś pieniądze. Nie wiadomo, jak duża będzie ta transza, więc być może
500
to będzie.
500 milionów, chyba o tym się mówi, 500 milionów euro.
Gdzieś tak też to słyszałem, ale to czytam. Jest podobno jeszcze negocjowane. Pytanie, czy to wystarczy? Mhm. To też do tego, co mówił poseł Andrzej Grzyb, że ta rekompensata musi być konkretna. I druga sprawa. Jest taki ambitny plan, żeby każdego miesiąca można było wyeksportować blisko 1 000 000 ton zboża miesięcznie. Trwa poszukiwanie tych krajów. Minister Kowalczyk mówi jednak o Afryce głównie, jako o tym miejscu, gdzie miałoby trafić to. No i chodzi o to, żeby to po prostu wywieźć do żniw. Żeby te magazyny były puste. A zatem, żeby nasi rolnicy, nasze rodzime zboża i plony mogli po prostu w tych magazynach umieścić. I ja jeszcze jedną rzecz dodam, bo na razie i tak tych magazynów jest w ogóle mało. Jeden z punktów także przewiduje, a bardzo uważnie się wczytałem w nie, także to, żeby zwiększyć jakby liczbę miejsc przechowywania, jak to się w tym porozumieniu określono, infrastruktury transportowej, magazynowej i przeładunkowej. Brzmi bardzo nudno, ale pewnie w tym jest cały pies pogrzebany. Proszę państwa.
To pierwszy teraz znów.
No nie będę wskazywał jak w szkole. Bardzo
to ja może pozwolę sobie odpowiedzieć. Nie wiem, czy na wszystkie pytania, mam nadzieję, panie redaktorze,
ja choć
oczywiście one nie
kierunki.
Są proste i nie są łatwe, dlatego że, szanowni państwo, problem jest naprawdę ogromny, bo skala jest też przeogromna. 1 700 000, chyba że pan poseł Grzyb mnie tu poprawi, ale gdzieś w tych granicach ton zboża wwieziono do Polski, a skala poprzednich lat to było około 6 000, więc no to jest po prostu taka różnica.
Ale nie było wojny, naprawdę, pani poseł, nie było wojny,
nie było
pamiętajmy.
Wojny, oczywiście, tak. I to zboże miało faktycznie być przewiezione dalej, przetransportowane do krajów umownie trzeciego świata i zostało tutaj u nas. I faktycznie cała ta infrastruktura musiałaby zostać zbudowana, bo z takimi sytuacjami w mojej ocenie zderzać się będziemy. Szanowni państwo, pamiętajmy o tym, że Ukraina chce być członkiem Unii Europejskiej i kibicujemy temu bardzo mocno. Chcemy, by ten kraj włączył się w struktury wspólnoty. Natomiast jeżeli ja nie chcę oczywiście tutaj zbyt daleko iść z tym, co może się wydarzyć, ale jeżeli faktycznie tak się stanie i mam nadzieję, że w najbliższym czasie, to my musimy również ten rynek w jakiś sposób regulować, również w aspekcie naszych rolników i dobra naszych rolników, naszego kraju, by ta struktura, która będzie zbudowana, mówię o infrastrukturze logistycznej, była na tyle mobilna i na tyle skuteczna, by móc to zboże faktycznie dalej transportować z korzyścią dla tych krajów.
Pytanie, czy właśnie się ten 1 000 000 ton miesięcznie uda eksportować.
Dokładnie. To jest Więc to już jest spory czas. To już trzeba nad tym nie tyle myśleć, tylko po prostu działać.
Panie pośle, to jest realne? Tym bardziej, że Ukraina to jest niewyczerpany właściwie spichlerz zboża.
Panie redaktorze, ja kiedyś, bodajże w 2014 roku, zrobiłem taką analizę, jakie ten artykuł jest dostępny, akurat był publikowany, taką analizę, jakie skutki dla rozszerzenia Unii Europejskiej, dla rynków rolnych miałoby przyjęcie państw bałkańskich, Turcji, Ukrainy, Mołdowy oraz Gruzji.
Nie będę się o geografię z panem kłócił. Tak zareagowałem na bałkańskie przy tej Ukrainie dosyć taką ostrogą, która mnie podniosła.
Mówię o państwach Bałkanów Zachodnich. No, Serbia jest poważnym też producentem. To nie jest tak, że to jest państwo, w którym rolnictwo nie jest ważnym sektorem. Tak? Oczywiście, że inne są zdecydowanie mniejsze, ale Serbia akurat tak, ma pewien potencjał. On nie zakłóci nikomu tutaj sytuacji rynkowej. Może trochę w sąsiednich Węgrach, kiedy coś mogłoby się zrobić, coś by się wydarzyć. Natomiast Ukraina, to pamiętam rok 2014, potencjał produkcyjny był, jeżeli chodzi o zboża, w granicach 55 milionów ton. Wtedy ówczesny minister rolnictwa przewidywał, że jeżeli się nic nie zmieni i będzie w dalszym ciągu taki progres, to rok 2020-2022 to miała być produkcja gdzieś w granicach 100 milionów ton. W 2019 wyjątkowo sprzyjające warunki sprawiły, jak podają dane statystyczne, że to było nawet ponad 100 milionów ton. No w chwili obecnej ta sytuacja, ta awantura wojenna wywołana przez Rosję po prostu to wszystko zepsuła, no bo Ukraina była jednym z czołowych trzech, czterech eksporterów zbóż. I oczywiście, że Ukraina wymaga pomocy, tak? Tylko że ta pomoc nie powinna polegać na tym, że wykorzystując sytuację wojenną, niektóre podmioty gospodarcze destabilizują rynek akurat w Polsce. Dlatego my postulowaliśmy wprowadzenie opłaty przewozowej, nazywanej kaucją. I tutaj to tłumaczenie ze strony pana komisarza Wojciechowskiego, że nie było zgody, bo kodeks celny i tak dalej. No, w sytuacjach nadzwyczajnych stosuje się nadzwyczajne instrumenty. Ja uważam, że zdecydowanie lepiej było wprowadzić kaucję przewodzową niż w chwili obecnej przywracać cła.
Ma pan rację, tylko czy tę kaucję nie powinna jednak Komisja Europejska wprowadzić? Żeby było,
Oczywiście, że tak. I to było zresztą w trakcie debaty w miesiącu styczniu przed ostatnią Radą Europejską do spraw rolnictwa. Ja między innymi podnosiłem tę kwestię w trakcie pytań do rządu. Wtedy wiceminister Kowalski powiedział, będę przekonywał pana ministra, aby tę sprawę wniósł na agendę Rady Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Nie wydarzyło się w tej materii nic pozytywnego. Natomiast w chwili obecnej jest wniosek o przywrócenie ceł na zboże na granicy. Ale to nie tylko zboże, proszę państwa, bo przecież to dotyczy również innych ważnych produktów, to jest drób, bo jak jest dużo zboża, to który rodzaj hodowli jest najłatwiejszy do prowadzenia? No oczywiście produkcja drobiu, tak? Produkcja jaj.
System naczyń połączony.
Mieliśmy również do czynienia z bodajże w roku 2018, jeżeli dobrze pamiętam, z taką sytuacją, że ponieważ były pewne kontyngenty i plafony, które mogły być lokowane na terenie Unii Europejskiej, no wtedy mieliśmy do czynienia z taką oto sytuacją, że dobrzy doradcy, którzy doradzali rolnikom i producentom drobiu na Ukrainie, powiedzieli, że co prawda nie można piersi i udek eksportować na rynek unijny, ale na przykład pierś z kostką, tak i owszem, ponieważ nie mieściło się to w tych kontyngentach. I wtedy to też zdestabilizowało nam rynek.
Trochę to
rynek.
Takie paradoksy Brukseli, panie pośle, ale to jakby temat na zupełnie osobno. Marchewka to owoc, będę mimo wszystko miał od razu takie skojarzenia.
Panie redaktorze, to nie jest, to jest po prostu specyfikacja, która towarzyszy poszczególnym towarom. Mięso z kością i mięso bez kości to nie jest coś, co jest specyfiką tylko i wyłącznie Brukseli, a pan oczywiście wspomniał krzywiznę banana. No, ale ta krzywizna banana to było...
Zadziałał Pawłow u mnie, bardzo...
To było pewne usankcjonowanie, to była ochrona rynku europejskiego, bo przecież w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej jest uprawa banana i ten banan ma zupełnie inną krzywiznę niż... i długość, i wagę, niż na przykład importowany
panie
z Ekwadoru.
Skandal, tak? Niebywały. Kończmy może tę kwestię, dlatego że mam jeszcze drugi temat, ale dajmy jeszcze, oddaję głos Krystianowi Majewskiemu. Czy pan się zapatruje optymistycznie to, co powiedziałem? Mamy pewien deadline. Są żniwa w Polsce. Bardzo ważny moment. Szczególnie przy tych nadal niestety bardzo niskich cenach zbóż. To jest takie niepokojące, bo z jednej strony mogą być działania, z drugiej strony jest niewidzialna ręka rynku, o której państwo także mówicie, czyli te ceny. Panie Krystianie.
Oczywiście, że patrzę w przyszłość optymistycznie, mimo tego, że nie zapowiada się, aby ta sytuacja na rynku zbóż była w najbliższym czasie się ustabilizowała, ponieważ wątpię, żeby wojna się zakończyła, więc sytuacja będzie niestabilna, ale rząd podjął między innymi takie działania, jak ułatwienie magazynowania zbóż. Na przykład od teraz nie będzie trzeba pozwoleń na budowę, aby budować silosy i magazyny zbożowe. To jest efekt właśnie tych konsultacji z rolnikami, tego okrągłego stołu rolniczego. To są bardzo dobre zmiany, które pozwolą Polskę przygotować nie tylko teraz na ten kryzys obecny, ale też na długofalowe skutki wojny rosyjsko-ukraińskiej, które niewątpliwie będą miały długofalowe właśnie konsekwencje dla całej europejskiej i światowej gospodarki zbóż na przykład.
Proszę Państwa, to taki był mały wykład z rolnictwa, tego, jaki to jest system naczyń połączonych. To, co pan też poseł powiedział, że zboże, drób, ale mamy też nawozy. To także była kwestia przecież bardzo wysokich cen nawozy, w których świetna jest Białoruś, mówiąc kolokwialnie, a z którą mamy problem polityczny, problem gospodarczy. Mogliśmy ten temat bardzo długo ciągnąć, on nie jest łatwy, ale pokazuje, jak bardzo ważna jest koniunktura międzynarodowa do tego, żeby ten efekt finalny w postaci tego produktu na państwa stole i w rolniczych kieszeniach tak naprawdę się zrealizował, więc niekiedy to, co się dzieje bardzo, bardzo daleko nas, ma bardzo konkretne, nieprzeliczalne skutki także u nas. Myślę, że podobnie jest z drugą kwestią, o której chciałbym dzisiaj porozmawiać, mianowicie z programem 500+. Hasłem wywoławczym jest 1 kwietnia, dlatego że minęło 7 lat od wprowadzenia programu Rodzina 500+. Przepraszam, bo o tym pierwszym członie się zapomina często, a to także jest program, który miał wpływ na sytuację pewnie wielu polskich gospodarstw, także makroekonomiczną naszego kraju. No i moje pytanie jest naprawdę proste jak drut i oczywiste, ale wydaje mi się jedyne sensowne. Jak państwo po tych 7 latach oceniacie funkcjonowanie właśnie programu Rodzina 500+, wprowadzonego, przypomnę, 1 kwietnia 2016 roku, bez wskazywania? Pani poseł, bardzo proszę.
To zaczynam. W takim razie, szanowni państwo, ja pamiętam dokładnie ten czas, bo z racji pełnienia funkcji wiceprezydenta miasta odpowiadałam też za politykę społeczną, całą tą gospodarkę socjalno-społeczną, tak dokładnie. I w związku z tym też, a ponieważ samorządy wprowadzały w 100% ten program rządowy, jakby nie było, ale w dużej mierze, no to jest też ogromna zasługa samorządów, że to wprowadzenie odbyło się właściwie bez żadnych problemów. Pierwszy taki program na tak olbrzymią skalę, wówczas też te wypłaty tych świadczeń były prowadzone przez samorządy. Przypomnę, że teraz odbywa się to za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, także cała ta organizacja, nadzór i wszystko to jest ogromna zasługa samorządów, samorządowców. I teraz tak, 500+. 500+ jako inwestycja w rodzinę postrzegam bardzo pozytywnie, choć dzisiaj ta kwota już nie spełnia tych oczekiwań, czy nie spełnia tej kwoty 500+, bo wiemy dokładnie, że inflacja pochłonęła tak jakąś jej część. Wiemy też o tym, że są zapowiedzi, że być może będzie to zwaloryzowane. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie rodziny, tak, jak najbardziej. Natomiast drugi czynnik, który miał być też dość istotny, czyli zwiększenie dzietności w rodzinach, no na pewno nie wypełnił się, tak to nazwijmy, bowiem no niestety mamy ograniczoną dzietność, wręcz zmniejszoną i chyba od II wojny światowej bodajże takiej dzietności malejącej wręcz w naszym społeczeństwie
nie było. To ja powiem, że najniższa była w ubiegłym roku od II wojny światowej. Natomiast pamiętajmy, że była pandemia, jest wojna, sytuacja niepewna.
Tak, no,
też
wiele oczywiście czynników, aczkolwiek pewnie uważam, 500+ już z samego założenia absolutnie nie mogłoby temu sprzyjać, bo wiadomo, że o tym decydują inne czynniki, czyli kwestia w ogóle związana i z mieszkalnictwem, i z pracą, i z innymi historiami, zabezpieczeniem zdrowotnym społeczeństwa. Przecież wiemy doskonale, że tylko i wyłącznie środki, które zostaną przekazane, nie wystarczą na to, tym bardziej, że to jest tylko 500+, na to, żeby nagle zwiększyła się dzietność nie wiadomo do jakiej skali.
Pani poseł, ale jedno pytanie do pani. Mimo wszystko, bo powołam się też na niektóre wypowiedzi polityków lewicy. czy powinno się wprowadzić progi dochodowe. O tym mówił Robert Biedroń, mówił Krzysztof Gawkowski. Gawkowski nawet rzucił konkretną sumę 20 tysięcy złotych.
To są środki, które mają być dla dzieci. Ja nie chcę podziałów takich robić i tak zresztą taka jest narracja, jeśli chodzi o kwestię 500+. To mają być pieniądze, które mają służyć dzieciom, dla dzieci, na
czy pani ma inne zdanie w tej sprawie?
Ja mam inne zdanie na ten temat. Absolutnie uważam, że żadne progi dochodowe nie powinny być w tej kwestii określane. Ten program, jeżeli już, to faktycznie mógłby być zwaloryzowany w ramach tego świadczenia. No i uważam, że powinien dalej funkcjonować.
To zaraz do waloryzacji jeszcze wrócę. Oddaję głos pozostałym rozmówcom. Pan poseł, pan Krystian, bardzo proszę. Panie pośle.
Bardzo. Jak pan redaktor pewnie pamięta, my jako Polskie Stronnictwo Ludowe poparliśmy ten program. Głosowaliśmy za jego przyjęciem, uznając też wtedy, że to jest kontynuacja pewnych takich koncesji na rzecz polityki społecznej i rodziny, którą rozpoczął były minister polityki społecznej, obecny prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Pewne elementy były rozpoczęte już wtedy. Wtedy rocznie wydawano na te cele 2015 roku, to jest takie podsumowanie, to było ponad 20 miliardów złotych. Oczywiście czas upłynął, powstały nowe instrumenty. Niektóre zostały też poszerzone, na przykład żłobek, tak? Stał się Żłobkiem Plus. Jest tutaj wyraźna kontynuacja. Natomiast 500
Maluch Plus
jest oryginalnym produktem, który został, czy propozycją, która została przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość. I to trzeba oddać, że to jest akurat coś, co było decyzją i wyborem Zjednoczonej Prawicy. Przyniosło niewątpliwą poprawę sytuacji, w szczególności w pierwszym okresie. W chwili obecnej oczywiście znaczenie tego 500+ w dochodach rodzin spadło. Z tego względu, że chociażby inflacja za rok ubiegły wyniosła 14,5%. Czyli można powiedzieć, że szósta część wartości tego 500+ została zjedzona przez inflację. No a przez te kilka lat to jest pewnie zdecydowanie więcej. Niektórzy twierdzą, że wartość w chwili obecnej taka nabywcza, siła nabywcza tego 500+ jest zdecydowanie inna. Ale niewątpliwie to poprawiło sytuację wielu rodzin. Niewątpliwie przyczyniło się też do takiej zmiany wydatków, jeżeli chodzi o kształcenie czy dodatkowe zajęcia dla dzieci. Czasami są to również pieniądze, które są odkładane na pewne zdarzenia przyszłe, które związane są z dziećmi, które przecież rosną, tak? Które w tym przybywa lat i które będą miały inne potrzeby.
Panie pośle, ale czy pan na przykład byłby... Pan jest za utrzymaniem programu 500+. Porównam to na przykład z wypowiedzią waszego potencjalnego koalicjanta Polski 2050, Paulina Hennig-Kloska, też by walczeni tutaj naszej debaty, powiedziała niedawno, że lepiej byłoby te pieniądze przeznaczyć na usługi, dobry transport, edukację, służbę zdrowia, dlatego że jej zdaniem 500+ doprowadza do upadku usług publicznych, do inflacji, a wydawanie pieniędzy na świadczenia socjalne sprawia, że rozwarstwia się nam społeczeństwo, dlatego że bogaty pójdzie i tak do prywatnej służby zdrowia, on sobie poradzi, biedny, nie? No taka była argumentacja waszego potencjalnego koalicjanta.
Czy pan się Panie rektorze, to bardzo trudno jest się wycofywać z pewnych świadczeń społecznych, które zostały przyznane i które wpisały się w dochody poszczególnych rodzin.
Tak, poziom zabetonowany wręcz.
To jest emocjonalnie, to już jest, że tak powiem, wpisane bardzo mocno w wiedzę i świadomość poszczególnych rodzin. Natomiast ja tutaj przy okazji chcę też powiedzieć, że niektóre grupy społeczne to tak naprawdę zapłaciły same za siebie, jeżeli chodzi o 500+. Takim przykładem jest zmniejszenie nakładów na rolnictwo w latach 2016-2021. Każdego roku te nakłady z budżetu polskiego były niższe od 5 do 7 miliardów złotych. No to jest tak z grubsza licząc mniej więcej tyle, ile dzieci z rodzin rolniczych, ja mówię o rodzinach rolniczych, otrzymały w formie 500+. Czasami przesunięcie wydatków pozwoliło na zbilansowanie również tych wydatków. Oczywiście ten budżet na rok 2022 był zdecydowanie lepszy i to już była zasługa pana ministra Kowalczyka i to jak gdyby kontynuuje tę myśl, że tutaj te nasze wotum nieufności.
Panie pośle, jeszcze gotowy jesteście zagłosować przeciwko własnemu wotum nieufności. To się za chwileczkę w taki sposób.
Budżet niestety ma ten przywilej, że jest jedna kiesa. Z tej kiesy wydaje się na różne cele. Tak? I zmniejszenie wydatków na rolnictwo, budżetowych wydatków, ja nie mówię o pieniądzach europejskich, no sprawiło, że około 30-35 miliardów przez te 5 lat mniej wydaliśmy z polskiego budżetu na potrzeby związane z działem, jakim jest rolnictwo i obszary wiejskie.
Krystian Majewski.
Propozycja, wydaje mi się, Polski 2050, ona w tej części, która by dotyczyła ewentualnie progów dochodowych, no może by znalazła jakieś społeczne uzasadnienie. Natomiast generalnie myślę, że to jest tak mocno wpisane w ten społeczną akceptację tego rodzaju akurat wsparcia dla rodzin, że nie wyobrażam sobie w chwili obecnej jakiejś rewizji tego programu.
Krystian Majewski, pańskie podsumowanie tych 7 lat, tych no mimo wszystko burzliwych dziejów programu, który przyjął się bardzo dobrze społecznie, no ale w tym momencie powstaje to pytanie o waloryzację, które gdzieś wszyscy powoli zaczynamy sobie zadawać i gdzieś słychać to także w kręgach rządowych. Nawet dziś mam wrażenie, że coś pośredniego powiedział marszałek Ryszard Terlecki.
Program 500+, to i w ogóle polityka rodzinna, bo to jest nie tylko program 500+, ale też Mama 4+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Dobry Start. Tych programów wsparcia rodziny podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości jest sporo. To jest niewątpliwy sukces. Na ten moment z 500+ korzysta blisko 7 milionów dzieci. No to jest ogromne wsparcie dla nich. To jest inwestycja właśnie w dzieci. I to, co jest największym sukcesem Prawa i Sprawiedliwości, to jest nie tylko wsparcie rodzin, ale też przełamanie takiego narracji w sprawie rodziny w warstwie symbolicznej, ponieważ kiedyś mówiło się o wsparciu rodziny poprzez pryzmat wsparcia patologii, ubóstwa w rodzinach wielodzietnych, a dziś wszystkie ugrupowania polityczne mówią raczej o inwestowaniu w rodzinę i to jest ogromny sukces również w warstwie symbolicznej, który się w Polsce dokonał, bo dziś cała scena polityczna tak naprawdę zgodnie mówi o inwestowaniu w rodzinie, o potrzebie inwestowania w rodzinę i wszyscy to dostrzegają i to jest wielki sukces, ponieważ wszyscy mamy świadomość, że nie tylko Polska, ale tak naprawdę cały Zachód, Europa Zachodnia, z wyjątkiem Francji, która ma bardzo specyficzną sytuację, zmaga się z kryzysem demograficznym i różne instrumenty trzeba używać, aby z tym kryzysem walczyć.
Chociaż pewnie przykład Czech pokazuje, że może nawet w kraju bliskim nam może coś drgnąć, bo to jest państwo, w którym ta krzywa bardzo rośnie od 1999 roku.
No tak, przykład polityki czeskiej jest warty debaty, no ale myślę, że teraz Prawo i Sprawiedliwość też prowadzi konsultacje z Polakami, spotyka się z politycy Prawa i Sprawiedliwości wszyscy, tak naprawdę cały rząd i nie tylko, spotykają się każdego dnia prawie z Polakami. Trwa taka dyskusja na temat nowego programu Prawa i Sprawiedliwości, nowych instrumentów, które rząd będzie wprowadzał w przyszłości, ale to może odbyć się tylko po rozmowie z Polakami, bo nie można a priori proponować programów politycznych, ponieważ takie programy są skazane na porażkę.
Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg przywoływała przy okazji tej rocznicy pewne dane, z których wynika między innymi, że były takie różne wróżby, że doprowadzi do masowej rezygnacji kobiet z rynku pracy. Jej zdaniem tak się nie stało. Mówi, że podaje w 2021 roku współczynnik zatrudnienia dla kobiet z dziećmi wzrastał w porównaniu z latami wcześniejszymi. W 2021 roku wyniósł ponad 72%, z dwójką dzieci ponad 70%, z trójką lub więcej dzieci 57%. Z drugiej strony były także informacje na temat tego, że może stać się takim programem, nie chcę używać tego określenia, patologicznym. Rozmawiałem jakiś czas temu z tutaj dyrektorem naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. On mówi, że niewiele było przypadków odbierania 500+, zamieniania na świadczenie rzeczowe. Państwa zdaniem te wszystkie obawy okazały się bezzasadne, w tym sensie, że Polacy potrafili poradzić sobie z tym, jak wydawać 500+. Okazaliśmy się społeczeństwem dojrzałym do tego, żeby racjonalnie korzystać z tego i żeby rzeczywiście nie było mowy o tym, że to jest świadczenie, które nam burzy jakąś strukturę, konstrukcję społeczną, która istniała wcześniej. Pani poseł.
Ja w sumie nie chcę za bardzo odnosić się do tego, co przedstawia pani minister Maląg, bo ona bardzo albo wiele razy manipuluje tymi danymi, odnosząc się choćby do skali bezrobocia, porównując dzisiejsze bezrobocie do tego, co było, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu. Ja też pamiętam, kończąc liceum, bezrobocie na poziomie 15, nawet do 20%, ale to zupełnie był inny kraj, to zupełnie inaczej funkcjonowaliśmy, wchodziliśmy do Unii Europejskiej i w ogóle nie ma co porównywać nawet tamtego czasu do dzisiaj. Poza tym pamiętajmy też
przecież
o tym,
mamy jedno z najniższych w Europie, to też.
Ale znacznie zmieniła się, panie redaktorze, struktura społeczna. Przecież nasze społeczeństwo się zestarzało. No, trzeba to też wprost powiedzieć. Stąd też demografia ma bardzo istotny wpływ na poziom bezrobocia, o czym pani minister jakoś tak zapomina przy tych swoich różnego rodzaju przekazywanych nam medialnych informacjach. I dlatego też nawet gdzieś widziałam jakąś analizę, bo też wrzuciła właśnie tą informację, o której pan redaktor był łaskaw wspomnieć, ale dość szczegółowo eksperci, bym powiedziała, zmiażdżyli tą ocenę, ponieważ właśnie trzeba wziąć ileś czynników pod uwagę, przekazując takie, a nie inne informacje, aby je uwiarygodnić. Zatem, ale już wracając do samego 500+, myślę, że wszyscy jesteśmy tutaj zgodni, że na pewno nikt nie będzie uchylał tego programu, wręcz odwrotnie, trzeba to wzmacniać jako inwestycje właśnie w rodzinę. A ja jeszcze podam kilka faktów, bo myślę, że to jest istotne. Przez te 7 lat 250 miliardów złotych, taki był koszt całego programu, który objął blisko 7 milionów dzieci. I stąd też mówię, że to jest program dla dzieci i nie wolno absolutnie nikogo tutaj dyskryminować. Ale też dość ciekawe jest tutaj, no, nawiążę, bo faktycznie mamy tą dzietność znacznie zmniejszoną. Rodzi się rocznie około 350 tysięcy dzieci, a trochę nawiążę do czasów słusznie minionych. W latach 50. to było blisko 700 tysięcy dzieci, proszę państwa, w jednym roku.
Pani no, poseł, ale to ja jest jestem czas dziecko miniony. Gierka i jestem z tego wielkiego baby boomu, także pewnie ostatnie takie szczęśliwe.
Może kiedyś wrócimy, nie mówię, że pokolenia. Do czasów Gierka, ale wrócimy, mam nadzieję, do takiego
dobrze,
czasu. Tylko potrzebne jest bezpieczeństwo.
Dopowiada.
Bezpieczeństwo Polek i Polaków, właśnie zwiększenie ilości żłobków,
ale
bezpieczeństwo
też bezrobocie,
pracy.
Bo przykład Czech pokazuje, tam bardzo niskie jest bezrobocie wśród osób młodych. To jest nie tak typowe oczywiście. I część ekspertów zwraca uwagę, że być może tutaj też tkwi jeden z powodów tego baby boomu w Czechach. Panie pośle, mało mamy czasu, przepraszam, to już tak bardziej hasłowo będziemy rozmawiali. Czy poradziliśmy sobie z 500+, w tym sensie, że potrafimy gospodarować tymi środkami, tak jak powiedziałem, w świetle różnych danych, o których mówi pani poseł również?
No przecież Polacy są rozumnymi ludźmi. Oczywiście, że zdarzają się w naszym społeczeństwie rodziny, które są dysfunkcjonalne, które mają problemy, które wymagają również pewnej asysty i pomocy społecznej. Natomiast generalnie przecież ludzie są odpowiedzialni za to, co robią. I ja tutaj bym nie przypisywał żadnych, że tak powiem, przymiotników do tej oceny, bo uważam, że najważniejszą rzeczą jest to, abyśmy doceniali również nie tylko same programy społeczne, ale przede wszystkim, żebyśmy też doceniali aktywność osobistą ludzi. Mhm. I stąd też ta refleksja sprawiła, że zaproponowaliśmy, aby w ramach takiej zmiany podejścia premiować ludzi, którzy chcą być aktywni sami osobiście, chcą podejmować dodatkową pracę poza tą, którą wykonują. I żeby akurat tę część pracy, tej dodatkowej, podejmowanej poza głównym zatrudnieniem.
Żeby nie była ozusowiona, tak jak rozumiem.
Żeby nie obciążać daninami publicznymi. No wie pan, no na przykład składka zdrowotna, płacona która w tej chwili realnie wzrosła o 7%, To jest poważny problem, jeżeli chodzi o obciążenie pracy. Dlaczego o tym wspominam? Bo my mówimy tutaj o budżetowych formach wspierania rodziny, ale najtrwalsze wszystkie elementy wspierania rodziny to są dochody własne rodzin. A więc próba zmiany również systemu podatkowego.
To już pan trochę męcenem mówi w tym momencie.
Nie, no ale panie redaktorze, w moim przekonaniu przecież tu jest słuszna ocena mówiąca o tym, że wydatki na funkcjonowanie rodziny dwu, trzy, cztero, a pięcioosobowej są dalece różne. Chociażby podatek VAT, który jest płacony przez rodziny z tyłu konsumpcji. On jest chyba nie wyższy niż w rodzinach, które są mniejsze.
Czekam na ten dzień, kiedy wszystkie...
To jest generalna ocena, ale w moim przekonaniu ja tutaj poza programami wsparcia akcentowałbym właśnie premiowanie wszelkiej aktywności naszych obywateli.
Czyli to jest trochę też to, co powiedział Krystian Majewski, że stało się coś takiego, że jest pewne skierowanie uwagi w kierunku rodziny i różnych form tego, jak pomagać. Krystian Majewski, bardzo proszę na zakończenie zupełnie, bo za chwileczkę nas dogoni tutaj nasz radiowy zegar. Panie Krystianie.
Oczywiście, że sobie poradziliśmy z wyzwaniami, które stały przed tym programem 500+. Niektórzy są bardzo sceptyczni w stosunku do Polaków, mają o Polakach złe zdanie, ale Polacy już nieraz udowodnili, że są rozsądni, są mądrzy i w tym trudnym czasie, w którym na pewno żyjemy, bo to jest bardzo trudny czas, taki nietypowy, u naszej granicy jest wojna, są różne zawirowania w związku z gospodarką, właśnie ze zbożami, to ma wpływ na polskie rodziny, ale my jako naród sobie ze wszystkim poradzimy, jestem co do tego całkowicie pewne.
A to wszystko przy pomocy dla Ukraińców, dla mieszkańców Ukrainy, którzy znaleźli u nas gościnę. To jest rzeczywiście mimo wszystko kolejny dobry jakiś sygnał o naszym społeczeństwie. A co do samego demograficznego znaczenia 500+, trudno mi powiedzieć, widziałem bardzo różne dane tak zupełnie na koniec, także takie, że być może spadek i tak by nastąpił, tylko byłby jeszcze większy. No ale tutaj znów, to co pani poseł powiedziała, trudno do końca te statystyki jednoznacznie oceniać. Wydaje mi się, że mimo wszystko 500+ się obroniło. 7 lat to jest szmat czasu, bardzo dużo środków wypłaconych. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało w kolejnych latach. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejszą debatę. Posłanka Karolina Pawliczak, posł Andrzej Grzyb.
Bardzo dziękuję.
Radny Krystian Majewski. Dziękuję, do usłyszenia już za tydzień o tej samej porze.
Przy gorącym stole.